Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Małżeństwo w Piśmie Świętym. W życiu często tak bywa, że dość szybko trzeba przechodzić od radości do smutku i odwrotnie. Kiedy przed ponad 26 laty pracowałem w duszpasterstwie w kilkunastotysięcznej parafii w Radomiu, nieraz w ciągu jednego dnia, głównie w sobotę, prowadziłem pogrzeb, a bywało, że i dwa, a zaraz potem uczestniczyłem w radości nowożeńców, błogosławiąc ich związek małżeński. Podobnie i tym razem w naszych audycjach przechodzimy niemal gwałtownie od tematyki cierpienia i choroby, śmierci i pogrzebu do rozważań na temat pełnego radości sakramentu małżeństwa. Poświęcimy mu znacznie więcej miejsca i uwagi ze względu na jego doniosłe znaczenie dla społeczeństwa i Kościoła. Prześledźmy najpierw, co Pismo Święte mówi na ten temat. Otóż w Starym Testamencie małżeństwo jako instytucja było włączone w życie wielopokoleniowej rodziny i stanowiło podstawową komórkę życia społecznego Izraela. Z tej racji zarówno małżeństwo, jak i jego zawarcie nie było wyłącznie prywatną sprawą młodych, zakochanych w sobie ludzi, ale ważnym wydarzeniem dla całej lokalnej społeczności. Podlegało zatem społecznej kontroli. O zawarciu małżeństwa, a więc to, z kim i kiedy, decydowali zwykle ojcowie rodzin. Szczególnie ojciec pana młodego miał obowiązek znaleźć żonę dla swego syna. Ten zwyczaj w Izraelu wywodzi się od Abrahama, który dla swego syna Izaaka sprowadził Rebekę. Natomiast dziewczyna była czymś w rodzaju obiektu, o który się targowano. Chodzi o to, że ojcu lub prawnemu opiekunowi dziewczyny należało zapłacić uzgodnioną sumę, która zwykle wynosiła około 50 syklów. Była to równowartość 200 dniówek pracy. Tę kwotę można było bowiem odpracować. Ponadto dziewczyna nie mogła przeciwstawić się woli rodziców i tylko wyjątkowo pytano ją o zgodę na małżeństwo z konkretnym mężczyzną. Stary Testament nie precyzuje przeszkód, które mogłyby unieważnić małżeństwo. Jednak wyraźnie zabronione były związki małżeńskie pomiędzy bliskimi krewnymi. Mimo tego starano się zawierać małżeństwo w obrębie wielopokoleniowego klanu lub plemienia. Z tym wiązało się prawo tzw. lewiratu. Polegało ono na tym, że starszy brat miał obowiązek poślubić bezdzietną wdowę po zmarłym swoim młodszym bracie, nawet jeśli miał już własną żonę, i w imieniu brata mieć z nią dzieci. Chodziło głównie o to, aby niejako podtrzymać pamięć o zmarłym, a przede wszystkim zachować majątek w obrębie rodziny. Z przyczyn religijnych zabraniano zawierania małżeństw z kobietami narodów pogańskich, sąsiadujących z Izraelem. Złamanie tej zasady traktowane było jako wykroczenie przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu. Bardzo mocno w Starym Testamencie podkreślano kwestię wierności małżeńskiej, którą regulowało szóste i dziewiąte przykazanie dekalogu obowiązujące obydwojga małżonków. Sam fakt, że wierność małżeńska obwarowana została dwoma przykazaniami, dostatecznie świadczy, jak ważna była to sprawa. Jednakże, jak pokazuje historia biblijna, dochodziło pod tym względem do wykroczeń, które w pierwotnym judaizmie były karane bardzo surowo. Z czasem jednak znacznie rozluźniono stosowane prawo. Przede wszystkim łagodniej traktowany był żonaty mężczyzna, który mógł cudzołożyć z obcą kobietą, o ile w ten sposób nie naruszał prawa własności innego mężczyzny, a więc mógł współżyć na przykład z niewolnicą. Podobny występek ze strony zamężnej kobiety zawsze traktowany był jako naruszenie praw jej męża, co było surowo karane na ogół przez ukamienowanie. Ponadto mężczyzna mógł rozwiązać małżeństwo, dając kobiecie tak zwany list rozwodowy. Początkowo były ściśle określone przypadki, które uzasadniały wystawienie takiego dokumentu. Z czasem jednak, zwłaszcza środowiska faryzeuszów, mnożyły te przypadki. W późnym judaizmie, a więc już w czasach Jezusa, powodem zerwania małżeństwa mogło być coś, co mąż uznawał za odrażające u kobiety. Nie znaczy to jednak, że nie ceniono wierności i nierozerwalności małżeństwa. Wprost przeciwnie. Wymownie świadczą o tym wypowiedzi takich proroków jak chociażby Jeremiasz, Ezechiel czy Ozeasz, którzy wierność Boga względem narodu wybranego stawiali jako wzór wierności małżonków. W tym kontekście warto podkreślić, że w judaizmie z zasady małżeństwo było monogamiczne, a więc jeden mąż dla jednej żony i vice versa. Niemniej jednak, zwłaszcza we wczesnym judaizmie, znane były przypadki poligamii, zwłaszcza tam, gdzie zaznaczały się silne wpływy pogańskie. Niechlubnym tego przykładem może być król Dawid, który miał 4 legalne żony, i jego syn, król Salomon, w późnym okresie panowania, który do swego pałacu sprowadził wiele legalnych żon. Jak wynika z tekstów starotestamentalnych, istotnym celem małżeństwa było zrodzenie i posiadanie potomstwa. Z jednej strony był to wyraz posłuszeństwa Bogu, który jeszcze w raju dał nakaz płodzenia, a z drugiej wyraz patriotyzmu i odpowiedzialności za naród, który nieustannie musiał walczyć z narodami ościennymi o swe przetrwanie. Jak wiadomo, o sile danego narodu decyduje przede wszystkim jego liczebność. Naturalnym pragnieniem małżonków było więc posiadanie dzieci. Natomiast niepłodność uważana była nie tylko za życiowy dramat, ale za rodzaj kary Bożej. Z tej racji dziewictwo i bezżenność z motywów religijnych w Starym Testamencie praktycznie nie są znane, a przynajmniej są niezwykle rzadkie. Zgodnie ze słowami Księgi Rodzaju uważano, że samotność nie jest dobra dla człowieka, zwłaszcza dla mężczyzny. Drugim, nie mniej istotnym sensem małżeństwa była jedność dwojga, co znajduje swe odbicie w zapisach stwórczej woli Boga z Księgi Rodzaju. Stąd wierność małżeńska, o której była mowa przed chwilą, dotyczyła nie tylko sfery seksualnej, ale całości życia, a więc również wzajemnych uczuć narzeczonych i małżonków, które w tak wspaniały sposób odmalowuje Księga Pieśni nad Pieśniami. Na koniec charakterystyki małżeństwa starotestamentalnego należy jeszcze wspomnieć, że służyło ono jako symbol wierności Boga wobec narodu wybranego na mocy zawartego przymierza. Podkreśla to świętość związku małżeńskiego, który pobłogosławił Bóg już w chwili stworzenia człowieka i nigdy nie cofnął tego swego błogosławieństwa, nawet w sytuacji upadku pierwszych rodziców i wypędzenia ich z raju. Można więc powiedzieć, że w Starym Testamencie małżeństwo, choć jest instytucją na wskroś świecką, to jednak ma znamiona świętości. Wiele razy tekst biblijny ukazuje bowiem świątobliwych małżonków, jak chociażby Abraham i Sara, Tobiasz i Sara, czy Zachariasz i Elżbieta, rodzice świętego Jana Chrzciciela. Jeśli zaś chodzi o nowotestamentalny obraz małżeństwa, to wyrasta on ze Starego Testamentu. Wprawdzie Nowy Testament sprawie małżeństwa poświęca wiele uwagi, to jednak nie podaje usystematyzowanej doktryny. Jak wiemy, sam Jezus Chrystus, który choć pozostawał bezżenny i wyżej cenił bezżenność niż małżeństwo ze względu na Królestwo Boże, to jednak nie tylko akceptował małżeństwo, ale błogosławił je i uświęcał. Świadczy o tym jego obecność na weselu w Kanie Galilejskiej, podczas którego w związku z interwencją Maryi dokonał pierwszego cudu i objawił się jako Mesjasz. Ponadto wzmacniał nierozerwalność małżeństwa, sprzeciwiając się dość powszechnemu zwyczajowi wystawiania wspomnianego listu rozwodowego. Podobnie jak prorocy Starego Testamentu, często w swoich przypowieściach Pan Jezus powoływał się na małżeństwo. O sobie mówił, że jest jak pan młody lub jak oblubieniec. Zaś o paruzji, czyli swoim powtórnym przyjściu, mówił w przypowieści o 10 pannach uczestniczących w obrzędach zaślubin. Nauczanie Jezusa o małżeństwie i jego jak najbardziej pozytywny stosunek do niego znalazły odbicie w życiu i doktrynie pierwotnego Kościoła, czego doskonałą ilustracją są listy świętego Pawła. On, podobnie jak Pan Jezus, był bezżenny, ale przyjaźnił się z wieloma małżeństwami, które wymienia w swoich listach z imienia. Korzystając z gościny tychże małżonków w różnych miastach Azji Mniejszej, zakładał pierwsze gminy chrześcijańskie. I choć apostoł narodów, za przykładem Jezusa, wyżej stawia bezżeństwo dla Królestwa Bożego, to niezwykle ceni małżeństwo. On bowiem jako pierwszy do małżeństwa odnosi pojęcie sakramentu, które potem rozwinął święty Augustyn. W 5 rozdziale listu do Efezjan święty Paweł zestawia relację Chrystusa do Kościoła z więzią męża i żony, zobowiązując ich zarazem do wzajemnej, nierozerwalnej miłości i szacunku. W podsumowaniu można zatem powiedzieć, że Stary i Nowy Testament, respektując wolę Stwórcy, który, jak podaje Księga Rodzaju, stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę równych sobie, wysoko ceni małżeństwo monogamiczne nie tylko jako elementarną komórkę życia społecznego, ale jako obraz Boga, który tak kocha człowieka, jak mąż kocha żonę. Autorzy biblijni starają się zarazem ukazać, że to nie miłość męża i żony jest modelem miłości Boga do człowieka, ale odwrotnie. Miłość Boga do narodu wybranego w Starym Testamencie i miłość Chrystusa do Kościoła w Nowym Testamencie są źródłem i wzorem miłości małżeńskiej.